Witam Was serdecznie. Chcę powiedzieć, że przyjechałem tu z takim trudnym słowem. Zmagałem się z tym słowem jakiś czas i jest to słowo bogate, więc można z niego różne rzeczy wyciągnąć. A zapisane jest w Ewangelii Mateusza. Wydaje się prosty tekst, ale jednak bardzo skomplikowany. 11 rozdział, 6 wersetów. Będziemy sięgać też do innych miejsc, ale na tym będziemy bazować. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jest tutaj mowa o pewnym przełomie, o dwóch czasach. Kończy się czas Jana, a zaczyna się czas Jezusa, ale przecież działali niejako jednocześnie, byli sobie współcześni. Dlaczego więc mówimy o dwóch czasach? No bo Jan zaczął działać wcześniej. Kiedy został powołany, kiedy wyszedł z pustyni i przyszedł głosić Ewangelię, to Słowo Boże mówi: głosił w mocy, prawda? Mnie to zadziwia, bo Jan wcale nie był delikatny. On nazywał ich plemionami żmijowymi. On różne trudne rzeczy do nich mówił. I nie mówił do nich słów, które by ich głaskały. On pokazywał wyraźnie palcem na grzechy, tak? Mówił: kto kradnie, niech kraść przestanie. Do celników mówił: bierzcie tylko tyle cła, co się należy. Do żołnierzy mówił: nie wymuszajcie nic siłą, poprzestawajcie na żołdzie. A do Heroda powiedział: nie wolno ci mieć kobiety, którą masz. Czyli sięgnął nawet do najwyższych władz. I chociaż Herod powiedział: mam władzę nad tobą, powiedział: się cię nie boję. Przestępujesz Boży zakon. I to było dziwne, że chociaż tak twardo mówił, ludzie szli za nim. Wiecie, kiedy ludzie idą? Kiedy mają już dość tego życia, w którym są. Kiedy nie chcą już barazmu. Kiedy chcą konkretnych rzeczy. I tak jak brat przede mną mówił, kiedy zrozumieją, że to, co Ojca jest, to jest także ich. Jan został posłany i do jakiegoś czasu funkcjonował i wiedział, w jakiej roli występuje. A jaka to była rola? Rola tego, który miał przygotować drogę, tak? On nie był drogą i on o sobie nigdy nie mówił, że jest drogą. On drogę miał przygotować, tak? Kiedy Jan zobaczył Jezusa, będąc nad Jordanem i chrzcząc, powiedział: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, tak? Jemu nie jestem godzien nawet rzemyka u sandałów zawiązać. A Jezus mu powiedział: godzi nam się wypełnić wszelką sprawiedliwość, ochrzci mnie, Janie. Okazał pokorę. Więc możemy powiedzieć, Jan był świadomy swojego powołania. Jan był świadomy tego, po co przyszedł. I kto jest ten, któremu on miał drogę przygotować. Ale jednak po pewnym czasie okazuje się, że nie do końca człowiek jest świadomy, tak jakby się wydawało, że jest świadomy. Niby rzeczy są proste, a nie są proste, tak? Bo przywykamy. Natura człowieka jest taka, że się przyzwyczaja. Że myśli, że mu się należy. Że skoro już był tam 5 lat, to to już jest jego. Ja pamiętam, może u was takich przypadków nie ma, ja pochodzę jeszcze z tego czasu. Mój początek jest, kiedy był kryzys w Polsce, taki inny niż dzisiejszy. I trudno było cokolwiek kupić. I pamiętam, kiedy dorastałem, mama mówi, synu, w tych skarpetkach jest dziura, w tamtych jest dziura, weź skarpetki od taty. Więc wziąłem skarpetki od taty. A później tato mówi, do garnitury potrzebuje skarpetek, te, które sobie kupiłem. Gdzie one są? I zobaczył, że ja je mam na nogach. I mówi, ty masz moje skarpety. A ja mówię, nie, to są moje, bo je już raz ubrałem. A? I tato się tylko uśmiechnął. I dzisiaj sobie to przypomniałem, sobie pomyślałem, raz ubrałem, już myślałem, że moje, tak? A to były taty skarpetki. Dzisiaj śmiesznie, bo tych skarpetek możemy kupować na tony, tak? Nie są takie drogie. Ale zrozumiecie, to obrazuje coś, że do czegoś przywykamy. Raz nam coś dano, 5 lat mieszkasz i już uważasz, że twoje. Nie. Człowiek musi ciągle pamiętać, do czego został powołany. Jakie jest jego zadanie. Co Bóg mu zlecił. Bo tylko wtedy znajduje się we właściwym miejscu. I tylko wtedy łaska pańska za nim podąża w takim wymiarze, jak powinna podążać. Ale Jan się przyzwyczaił do pewnych rzeczy. Chociaż Jezus o nim powiedział, nie narodził się z kobiet większy od Jana Chrzciciela, tak? Nie narodził się większy. To jednak i Jan miał pewne błędy i się przyzwyczajał. Jest tu jest powiedziane, że Jan jest już w więzieniu. A moglibyśmy powiedzieć, no to co to dla Jezusa? Przecież kiedy Piotra zamknięto do więzienia, to przyszedł anioł, drzwi otworzył, łańcuchy spadły. Jaki problem? Tak? Albo kiedy siedział Piotr i Jan w więzieniu, to przyszedł anioł, drzwi otworzył i powiedział, idźcie głosić Ewangelię. I oni poszli do świątyni o poranku i głosili Ewangelię. Żaden problem. A kiedy Paweł z Sylasem się modlili i śpiewali w więzieniu, to trzęsienie ziemi powstało, łańcuchy spadły, wszystko się otworzyło. Rozumiecie? Dla Boga to żaden problem. Ale Jana Bóg z więzienia nie wypuścił. Zrozumieliście to? Jan siedział ciągle w więzieniu. Był jakiś powód tego wszystkiego. Przecież nie było powodu według ludzkiego zrozumienia, żeby tam siedział. Ale kiedy rozpoczyna się nowy okres, to czasami ludzie, którzy żyją starym okresem, jeżeli nie chcą się zmienić, muszą iść do więzienia. To jest trudne słowo. Kiedy ludzie nie chcą się zmienić, kiedy nie chcą słuchać głosu Ducha Świętego, nie mówię proroctw. Proroków zawsze kamionowali i będą kamionować, ale nie chodzi o proroków. Chodzi o słuchanie Boga. Bo przecież Słowo Boże mówi, niedaleko jest On od kogo? Od nas, tak? Niedaleko. Czyli możemy słyszeć Jego głos. Możemy zanurzyć się w Nim. I możemy być naprawdę świadomi tego, jaka jest Boża wola na dzisiejszy dzień. Ale przywykamy. Bo wtedy pod gruszą, jak się modliłem, tak? I szukam gruszy. Pamiętam, jak kiedyś jechałem pociągiem i ktoś mówi, odpukać w niemalowane drzewo. Ja mówię, ale przecież to jest okultyzm praktycznie, dlatego że pukać w niemalowane drzewo, u nas na Śląsku się mówi, Ślązacy, tacy typowi Ślązacy, jak pukają w niemalowane drzewo, to mówią toj, toj, toj. To znaczy teufel, teufel, teufel. Diable, diable, diable. Czyli modlitwa do diabła, tak? A człowiek, który szukał, powiedział odpukać w niemalowane drzewo, mówi, ale ja w to nie wierzę i rozmawia ze mną i patrzę, a on szuka, gdzie jest niemalowane drzewo. Rozumiecie? Co innego mówi, co innego robi. Dlaczego? Bo tym był nasiąknięty. Bo to było w nim, to działało poza jego rozumem już. To był nawyk. Więc mamy pewne nawyki. Dlatego Biblia powiada, kto idzie za mną, a nie niesie krzyża swego, tak? Można iść za Jezusem i nie nieść krzyża. A co to znaczy nieść krzyż? Wam powiem. Kiedyś byliśmy, moja żona ten przykład zna, byliśmy na konferencji, mieliśmy bardzo cienko finansowo. I moja żona mówi, to było w Warszawie, i miałem obliczone pieniądze na powrót. I ona mówi, daj pieniądze tym ludziom, którzy czekają przed sklepem, oni są z konferencji, nie mają co jeść. Ja powiedziałem, a skąd ty wiesz, że oni są z konferencji? Ja ich nie widziałem na konferencji. No, ja ich widziałam i oni nie mają co jeść, daj im te pieniądze. Powiedziałem, ale ja nie będę na gapę do domu wracał, byliśmy pociągiem. A moja żona mówi, takie są problemy z tobą. Przez ciebie mamy ubóstwo w domu. Bo jesteś skąpy i duch ubóstwa się do nas przykleił. Jak nie dasz tych pieniędzy, to będziemy ciągle ubodzy. Ja sobie powiedziałem, z kobietami to tak zawsze, nagadają, człowiek ma problem. Więc powiedziałem, dla spokoju oddam te pieniądze. Oddałem te pieniądze, oni powiedzieli mi wtedy, 2 dni nic nie jedliśmy. Chcieliśmy być na konferencji, nic nie jedliśmy przez 2 dni. Ale miałem złość do mojej żony. Nie taką złość, wiecie, że się z nią pokłócić, tylko taki zraniony byłem. Kiedy konferencja się kończyła, pamiętam, przyszedł pastor ze swoją żoną. Oni nie znali tej sytuacji. Oni nawet nas dobrze nie znali. I ona ściągnęła swoje kolczyki złote i dała mojej żonie i powiedziała, wiecie co? Żeby duch ubóstwa nad wami już nigdy nie panował, daję ci moje kolczyki złote. A on otworzył portfel i powiedział, tyle co mam w tym portfelu, wszystko jest twoje, żeby duch ubóstwa już cię nigdy nie dotknął. Wiecie, jak działa Duch Święty? Oni nie znali tej sytuacji. Ale przede wszystkim moja żona mi pokazała. Powiedziała, pastor, tak? Człowiek duchowy. Co z tego, jak pozwalałem sobie na rzeczy nieboże? Jak nie miałem ufności w sercu? Jak szedłem swoją drogą? Jak chciałem się zabezpieczać? Co z tego? Więc nie zawsze Boży jest ten, kto mówi ci pozytywne rzeczy, tak? Czasami musisz usłyszeć coś, co tobą począśnie. Bo tylko wtedy skorupa, którą już obrosłeś, się rozbije i zaczniesz żyć. I zaczniesz słyszeć żywego Boga. Więc drodzy, kiedy przychodził Jezus, zaczął zupełnie inaczej działać. Jan nie dokonywał cudów i znaków. On powiedział, jestem człowiekiem słowa, jestem człowiekiem prawdy, jestem prorokiem. Ale Jezus, kiedy mu odpowiadał, co mnie zadziwia, jak Jezus odpowiedział. Jezus w ogóle nie wchodzi w polemikę. On nie udowadnia niczego. Zauważyliście? On nie mówi, słuchaj, Janie, bo napisane. On powiedział, przecież wiedział, o co Janowi chodzi. Powiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok. Chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim opowiadana jest Ewangelia. Wiecie, że to jest wszystko w czasie teraźniejszym? Nie ma tu czasu przeszłego? Pamiętam pierwszy raz, jak czytałem Biblię, czytałem to w czasie przeszłym. A okazuje się, że to jest czas teraźniejszy. Że nie, że kiedyś, albo w czasie przyszłym, Bóg też kiedyś, tylko teraz. Jezus mówił, teraz się to dzieje. Na oczach ludzi. Ci, którzy są w potrzebie, przychodzą i oni dostają rozwiązania swoich problemów. Bo Bóg się nie zmienił. Bo Bóg trwa. Więc drodzy, kiedy przychodzi czas przełomu, a jesteście w czasie przełomu, i to wcale nie jest łatwy czas dla was, to wcale nie chodzi o budowę, którą planujecie. Oglądałem a propos bardzo piękny filmik reklamujący, bardzo fajnie zrobiony, byłem zachęcony. Ale wiecie, to nie chodzi o tą budowę. Ona jest tylko odpowiedzią na potrzebę przyszłą Kościoła. Ale tak naprawdę jesteście w miejscu wielkiego przełomu. Kończy się tylko poleganie na słowie, w sensie będziemy wierzyć i się nic nie będzie działo, albo niewiele się będzie działo, tak? Rozpoczyna się czas kiedy naprawdę się będzie działo. Ale czy wszyscy się z tego cieszą? Niekoniecznie. Opowiem wam inną historię. Ja lubię historię opowiadać. Autentyczne wydarzenie, które działo się w Polsce, gdzieś niedaleko nawet od nas, od was. Nawróciła się dziewczyna 16-letnia i jej siostra 15-letnia. Matka przyszła do kościoła, do pastora i powiedziała, matka tych dziewcząt, i powiedziała, zbałamuciliście mi dziewczynę, oni mają 18 lat, ja pójdę na policję i ja wam zrobię tak, że będziecie sobie popamiętacie. A pastor jej tłumaczy, że nic nie... Nikogo nie zmuszamy, po prostu one się nawróci, przychodzą, każdy może przychodzić, tak? A ona powiedziała do pastora tak, wolałabym, żeby moja córka poszła na ulicę i sprzedawała swoje ciało, niż żeby chodziła do was. Po roku czasu, dokładnie po roku czasu przyszła do pastora z płaczem i powiedziała, jedna już na ulicy jest, a druga tam zmierza. Czy możesz ratować moje córki? Wiecie? Albo... W Chorzowie bodajże przyszedł człowiek, który się w więzieniu nawrócił, był bardzo złym człowiekiem. Bardzo złym człowiekiem. Nie za darmo siedział. I kiedy się nawrócił, za dobre sprawowanie szybko go zwolniono, warunkowo go zwolniono, więc poszedł do domu i swojej mamie powiedział, mamo, zmieniłem się. A ona mu powiedziała, wolałabym, żebyś był dwa razy gorszy niż byłeś, niż żebyś był w tym kościele. Myślicie, że zawsze człowiek się cieszy, kiedy staje się coś dobrego? No, powiemy, tamci są nienawróceni, tak? Ale i w kościele słyszałem i widziałem różne rzeczy. Bóg czasami uzdrawiał, ale ludzie mówili, dlaczego przez tamtego? Tak? Nie patrzyli na to, co Bóg zrobił, tylko przez kogo użył do tego. Wiecie, jak diabeł chce nas oszukać? Kogo Bóg powołał? Tych niechcianych, tak? Odrzuconych. Tak jest w Biblii napisane? Tak w mojej Biblii tak napisane. Nie tylko zacnych, ale nawet tych odrzuconych. Ich użył, bo oni chcieli zmiany. Nauczą się ogłady, postępowania, kultury, innych rzeczy, się nauczą, Bożego Słowa się nauczą, ale mają pasję. A pasja doprowadza do tego, że potrafisz modlić się, pościć, że potrafisz wierzyć i trzymać Słowo. Więc Jezus powiedział, te rzeczy się dzieją. Idźcie i powiedzcie Janowi, nie gorsz się, Janie. Naprawdę to jest to. A Jan, który wcześniej mówił, oto Baranek Boży, dzisiaj wysyła z zapytaniem, czy to na pewno ten. Czy na pewno się nie pomyliłem? Czy na pewno swoją funkcję spełniłem? Więc, drodzy, przychodzi czas. Ja bym wam życzył, żeby nikt do więzienia nie poszedł. W sensie różnym, tak? Więzienie to jest szerokie pojęcie. Jeżeli będziesz się sprzeciwiać, to możesz pójść do więzienia. Pamiętam, jak moja żona mi powiedziała kiedyś, pobrałem się z wielkiej miłości, ale po pewnym czasie, kiedy już mi troszeczkę ochrzepłem, tak powiem, tak, powiedziałem do żony, nie dosalasz zupy. Zacierkę robisz inaczej niż moja mama robiła. I takie tam rzeczy. A moja żona mówi, okres bycia z twoją mamą się skończył. Lepiej przygotuj się na to, co ci będę gotować. Ze mną się ożeniłeś. Ja mam inny smak. A kiedy zaczynałem od czasu do czasu gonić do mamy, bo chce się takiego, jak mama gotuje, tak? to moja żona powiedziała, chcesz, żebym ci gotowała, to będziesz jadł w domu. A jak zjadłeś obiad u mamy, to zjesz drugi w domu. Była twarda, ale mnie nauczyła. Tak. Przywykamy do tego, co było kiedyś. Tak? Przywykamy. Ale Biblia powiada o to, czynię rzecz nową. Nie nową, że jej nigdy nie było, ale nową jakby w innej konfiguracji. Więc Pan Jezus przychodzi i mówi, dzieją się te rzeczy i będą się działy. I nie pozwolę, żeby ktokolwiek to zatrzymał, nie pozwolę, żeby ktokolwiek mówił, będzie inaczej, będzie po staremu. Można stworzyć klub oldboyów, tak? I niech się cieszą tym, co było kiedyś. Ale można też być w Kościele i żyć pełnią. Drodzy, ja wierzę, że kiedy przychodzi Duch Święty, ja nie widzę oporu od liderów Kościoła, waszego Kościoła. Nie widzę. Ale widzę, że czasami jest tak, że to oddolnie jest sprzeciw. Że to ludzie się nie chcą na pewne rzeczy zgodzić. Że to ludzie mówią, to nie jest Boże i Bóg nigdy tak nie robił. Bo myślę, że nie czytają dobrze Biblii. Gdyby czytali dobrze Biblię, to by zobaczyli, że Bóg różne rzeczy robił. I czasami w dziwny sposób robił, tak? I potrafił przemieniać, kruszyć w nas to twarde. Już Dawid modlił się, serce takie miękkie, tak, mięsiste, stwórz we mnie, a nie twarde. Drodzy, ale musimy wrócić do pierwszego wersetu. To jest sytuacja, w której to wszystko się działo. Ale pierwszy werset mówi, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom, poszedł kazać w ich miastach. Ale jakie to były polecenia? Co on im mówił? No coś im mówił, tak? Po pierwsze powiedział, i czytamy to z poprzedniego rozdziału, 34 werset, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Czy to biblijne? Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój. Przyszedłem przynieść miecz. Wiecie, pamiętam, jak zostałem pastorem, niecałe 2 lata po nawróceniu i taki świeżo narodzony jeszcze, nieopierzony. Starałem się jak mogłem gorliwie służyć Bogu, ale przyszedł do mnie taki starszy brat, starszy wiekiem, siwiutki. Ja czytam w Biblii, że przed siwą głową wstaniesz, więc stałem przed nim i on do mnie mówił, pastorze. Jak już do mnie powiedział pastorze, a wtedy nie było takiego zwyczaju, to już wiedziałem, że muszę się pilnować, więc się pilnowałem, tak? I on tak na mnie patrzy i mówi, mam ci coś powiedzieć. A ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że jestem proroczy, ale powiedziałem, usiądź sobie, bracie, ja ci powiem, z czym ty do mnie przyszedłeś. I on usiadł. Ja powiedziałem tak, przyszedłeś do mnie, żeby mi powiedzieć, że jestem taki duchowy, a cuda się nie dzieją w Kościele. I on mówi, prawda. I przyszedłeś, żeby mi powiedzieć, że moje nauczanie jest za słabe. Prawda. I takich różnych rzeczy mu naopowiadałem, tak? I on to wszystko powiedział prawda i mówi, a teraz ja ci chcę coś powiedzieć. Ja powiedziałem, ale ja nie chcę słyszeć. Ja jestem twoim pastorem. I ty do mnie przyszedłeś z takimi rzeczami, więc wysłuchaj mnie najpierw. Ja ci powiem. Po pierwsze, ja się niedawno nawróciłem. Kocham całym sercem Boga, ale cudów jeszcze nie widziałem. Ale czytam o nich w Biblii i całym sercem ich pragnę. Ale z tego, co wiem, to ty byłeś w przebudzeniu, które działo się na dzisiejszych ziemiach ukraińskich. I ty widziałeś ogień z nieba, jak stępował na dom modlitwy i dom nie spalił się, tylko było wizualnie, że się pali. I ty widziałeś różne dziwne rzeczy, które się działy i przyjechałeś w okresie repatriacji na ziemię odzyskane i zapomniałeś, co widziałeś i w czym byłeś. Więc ja ci nakazuję, jako twój pastor, pakuj walizki i jazda za Bóg.
I on mówi, a po co? Ja mówię, bo zgubiłeś w czasie repatriacji to, co tam było. Zamiast to wziąć, babcia mojej żony, chociaż nie umiała czytać ani pisać, kiedy jechała na ziemię odzyskane, wzięła ze sobą kilka egzemplarzy Biblii i kilkanaście egzemplarzy śpiewników. Bo wiedziała, że tu trzeba założyć kościół i ludzie muszą mieć co czytać i z czego śpiewać. A niektórzy kaznodzieje tego nie zrobili, tak? Więc powiedziałam, ta kobieta wzięła coś, a ty nie wziąłeś. Ty przyszedłeś w duchu buntu i ty przychodzisz tylko narzekaniem, a ja ci mówię, nie zgadzam się z tym. Bo gdyby w moim sercu tego nie było, gdybym mówił, że to jest niepotrzebne, ale w moim sercu to jest. Ja chcę, żeby Bóg czynił cuda i znaki. Modlę się o to i poszczę, a ty przyszedłeś, żeby mnie tylko poniżać? Nie będziesz tego robił. Ja się na to nie zgadzam. Nie zabijesz tego pragnienia, które jest w moim sercu. Nie wpędzisz mnie w potępienie, bo ja wiem, kto to się, jak on się nazywa, ten, który wpędza w potępienie. Ja znam jego imię. Więc nie będziesz mnie wpędzał w potępienie. I ten człowiek powiedział, to jadę do innego kościoła. Powiedziałem, jedź, tylko nie bierz ze sobą podobnych do siebie, bo ten kościół umrze tam, gdzie pojedziesz. Kilku takich potrafi rozwalić kościół. Powiedziałem, jedź. Pojechał. A później płakał. Drodzy, więc tu jest powiedziane, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój. Bo tam, gdzie zaczynają się, dopóki sprawy się toczą normalnie, to nie ma żadnego, że ludzie lubią normalność. Ale kiedy zaczyna się coś dziać, zawsze powstaje opozycja. Zauważyliście to? Zawsze powstaje opozycja. I z jednej strony ludzie chcą, żeby działy się znaki i cuda, a jak one mogą się stać czy dziać, kiedy jest opozycja? Znacie takie miejsce w Biblii, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu i usiadł i dano mu słowo i on otworzył księgę i zaczął czytać Duch Pański nade mną, tak? Piękne słowo, cudowne. Co z tego, kiedy na koniec tego wydarzenia jest napisane i nie uczynił w Nazarecie wielu znaków i wielu cudów z powodu ich niewiary, tak? Rozumiecie? Czy jemu namaszczenia nie stało? Czy on nie chodził pod wpływem ducha? Czy to był człowiek, czy przywódca, który nie miał miłości? Czy nie miał pasji? Miał to wszystko. Co spowodowało, że nie było uzdrowień, albo że było ich mało? Co spowodowało, że było mało cudów i znaków? Ich niewiara. Ich niewiara. Wiecie, że wcale nie brakuje wam namaszczonych w tym kościele. Tylko niewiara ludzi, którzy gdzieś tam siedzą i mają swój pogląd na sprawy i nie chcą się poddać pod autorytet, powoduje, że nie może się wiele rzeczy wydarzyć. Bo takie są duchowe prawidła. Możemy oskarżać, osądzać, ale tym nie polepszy sytuacji. Jeżeli zgodzi się dwóch albo trzech, tak jest napisane w Biblii, czyli żeby się coś wydarzyło, potrzeba zgodności. Zgodności. W jednym miejscu Biblii jest napisane, tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Pamiętacie, jakie to rzeczy? Jedno z nich jest sianie niezgody między braćmi. A jak się sieje niezgodę między braćmi? Jak się to robi? Podważa się czyjś autorytet? Podważa się namaszczenie? Krytykuje? Dotyka? Chce się kogoś urobić? Chce się kogoś kupić? Chce się kogoś zastraszyć, tak? A ja wierzę, że wasi przywódcy doszli już do miejsca, że strach nad nimi nie ma mocy. Ja tak wierzę, że wasi przywódcy postanowili służyć Bogu. Gdyby tak nie było, nie podjęli się takiego wyzwania finansowego jak budowa, tak? Można wynajmować. Święto lasu później, tak? Każdy spokój ma i okej. Ale nie. Oni mają wizję. że ten budynek, który macie zaplanowany, nie będzie pusty i nie będzie spowodował waszej katastrofy finansowej, tak? Mają wizję, że ludzie przyjdą, że mało tego, że Bóg wcześniej przyjdzie i dotknie, wypełni i pośle, tak? Więc Jezus dawał im polecenia. Pierwsze, nie mniemajcie, że będzie pokój. Niektórzy ludzie będą się burzyć, będą musieli odejść. Albo się zmienią. To jest wybór. Nikt nie chce nikogo wyganiać, tak? Zresztą ja nie jestem stąd. Ale chcę wam powiedzieć, nie będziecie już szantażować nikogo. Pamiętam, kiedy miałem bunt w kościele. Nie wiem, pastorze, czy miałeś u siebie bunt? Ja miałem. Może dlatego, że jestem taki nietypowy facet. Kiedy miałem bunt w kościele i zorganizowali pod moją nieobecność członkowie kościoła nielegalne spotkanie czy zebranie członkowskie. Nielegalne według prawa. I postanowili pod wpływem jednego w zasadzie człowieka, który potrafił tak zakrzyczeć, był taki ekspresyjny, podjęli decyzję, że wykopują pastora z kościoła. Dosłownie tego słowa użyli. Wykopać pastora z kościoła, tak? Ja przyjechałem, a ja byłem na wyjeździe, wtedy przyjechałem i taka dziwna atmosfera w kościele. Ja cały tydzień później pościłem, przyjechałem z wyjazdu, cały tydzień miałem post, nic nie wiedziałem. Zacząłem głosić słowo i była taka moc, że żeby nie upaść, to siedziałem. Powiedziałem, wybaczcie, pierwszy raz tak robię, ale nie ustoję przed wami. Usiadłem i głosiłem siedząc. Kiedy wstałem po nabożeństwie, przyszedł ten główny przywódca, jak się później okazało, tej rebelii. Powiedział, pastorze, nic się nie stało. Ja mówię, ale ja nie rozumiem, a co się miało stać, tak? I później przyszedł ktoś jeszcze. I zaczął mnie to zastanawiać, zacząłem się pytać, co się w ogóle stało, tak? A ten człowiek, który był przywódcą, wynajmowaliśmy u niego salę, bo on zawsze chciał być pastorem. I powiedział do mnie, teraz Bóg cię obronił, bo kiedy głosiłeś słowo, zrozumiałem, że nie z tobą, tylko z Bogiem walczę. Ale jeszcze raz się tak zachowasz. No. A ja go ściągnąłem za kazalnicy, bo uważałem, że nie mówił rzeczy Bożych, więc powiedziałem w imieniu Jezusa, zejdź, bo ci pomogę. Więc zszedł i się zdenerwował na mnie i powstał bunt, tak? I powiedział, jeszcze raz się tak zachowasz, to was wygonię z tej sali i zrobię taki bunt, że popamiętasz do końca życia. Ja powiedziałem do niego tak, słuchaj, ja nigdy nie chciałem być pastorem, naprawdę. Ale Bóg mnie powołał. Skoro On mnie powołał, to On mnie może tylko odwołać. Bo ja się o to naprawdę nie starałem. Więc jeżeli nawet bym został sam, to w tym mieście ja jestem pastor. Rozumiecie? Pójdę na ulicę i będę głosił i ja mam namaszczenie, a wy nie macie tego namaszczenia, więc lepiej z Bogiem nie zadzieraj. I on tak popatrzył na mnie, mówi, okej, dopóki nie będziecie mieli własnego obiektu, jestem członkiem kościoła, a kiedy tylko przejdziecie do swojego obiektu, przestaje być. Po kilku latach, trzech chyba, wyremontowaliśmy obiekt kupiony, przeszliśmy, on już z nami nie poszedł. I nie było już buntu. Chcę wam powiedzieć, wasi starsi mają namaszczenie i nikt im tego nie zabierze. Bo to Bóg ich powołał. Bóg. I możesz robić cokolwiek chcesz. Tylko się narazisz na to, że z Bogiem będziesz walczyć, tak? A Biblia mówi, trudno ci przeciw ościeniowi mieszkać, tak? Następnie co im powiedział? Że dojdzie nawet do tego, że staną się, 36 werset, wrogami człowieka, domownicy jego. Bo kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, tak? To znaczy, kto miłuje tradycję też, kto miłuje stare zachowania, tak? Bo tam na wschodzie to było, albo tam kiedyś zaczynaliśmy, to było. Wtedy było inaczej. Bo była inna mentalność ludzi, tak? A Jezus mówił, a ja wam powiem, jak było od początku. Pamiętacie? Mówi, ja wam powiem, jak było od początku. Bo od początku tak nie było. To później ze względu na zatwardziałość ludzkich serc tak się stało, ale i Bóg do tego dopuścił, tak? I Bóg to błogosławił, bo Bóg znał mentalność człowieka, Bóg nie chce straty człowieka. Ale tak nie było od początku. Co jeszcze mówi? I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mi godzien. 39 werset. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. Kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Rozumiecie? Często cytujemy tylko, kto przyjmie proroka jako proroka, a tam jest dalej napisane. Ucznia jako ucznia, sprawiedliwego jako sprawiedliwego, namaszczonego jako namaszczonego, tak? Więc jeżeli przyjmujesz, jeżeli się poddajesz, jeżeli uznajesz autorytet, to wiecie, to tak jakby duchowe drzwi się otworzyły i przychodzi możliwość czynienia cudów i znaków. I wtedy możesz powiedzieć, idźcie i powiedzcie Janowi, trędowaci są oczyszczani. To nie tylko czas dziś trwający, tak? Ten teraźniejszy, ale teraźniejszy trwający. Nie skończyło się. Ciągle to trwa. Chromi chodzą, głusi słyszą, niewidomi widzą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim jest głoszona Ewangelia, tak? Wiecie, ja chciałem wam to powiedzieć na koniec już. Nie widzę zegarka. Bo tu mam zegarek. Chciałem wam coś powiedzieć. Na początek, zawsze, kiedy Bóg zaczyna coś robić, to dzieje się to niekoniecznie godnie i w porządku. Wiecie dlaczego? Ja lubię, jak się moja żona modli. I czasami się pomodli tak, że bardzo halleluja, a czasami do niej mówię, wiesz co, mogłabyś to zrobić lepiej. Ona mówi, dlaczego? Ja mówię, no bo ten głos ci tak drgał. Ona mówi, wiesz co, bo słowo przychodziło od Boga, ale emocje. Emocje. One mi przeszkadzają. A kiedy są emocje? No wtedy, kiedy coś rzadko robisz, tak? Albo kiedy sytuacja jest napięta, w różnych sytuacjach. Więc drodzy, kiedy Bóg zacznie działać wśród was tak potężnie, a wierzę, że będzie, to nie przejmujcie się tym, że nie zawsze będzie godnie w porządku, bo będą emocje. Nie możecie oczekiwać, że człowiek, którego Bóg obdaruje jakimś darem, będzie od razu perfekcyjny. On się musi tego nauczyć. Wiecie? Bo człowiek się ciągle składa z duszy, z ducha i z ciała, tak? I ciało nie zostaje w domu. Ono też jest na nabożeństwie. A ciało się różnie zachowuje, bo mamy emocje. Więc ktoś może drżeć, ktoś może ze względu na stres źle powiedzieć. Prawda? Kiedyś podszedłem do człowieka, który modlił się o chorych i powiedziałem, wiesz co, ja tu nie jestem odpowiedzialny za to spotkanie, ale ja mam do ciebie prośbę. On mówi, wybijasz mnie z rytmu. Ja mówię, może cię wybijam z rytmu, ale nie pchaj tych ludzi. A on mówi, ale ja ich nie pcham. Ja mówię, pchasz. I on dopiero po jakimś czasie zaskoczył, mówi, wiesz co, naprawdę ich pchałem, ale nie dlatego, że chciałem, żeby oni upadli, tylko tak chciałem im dać to uzdrowienie, że tak, że mały karku nie złamał. I później jak go obserwowałem już w innych sytuacjach, już nie łamał ludziom karków. Bo ktoś mu zwrócił uwagę, on to przemyślał, on to zauważył, ale on myślał, że on to robi dobrze. Bo on mówi, nie jest moim celem, żeby ludzie upadali. A upadali, on się cieszył. Ale nie upadali, bo moc Boża była. Chociaż była. Więc chcę wam powiedzieć, nie będzie wszystko perfekt. Ale dajcie sobie szansę nauczyć się. Tak? Dajcie sobie szansę. Kiedy zacząłem prorokować, Bóg dużo do mnie mówił. Ja pamiętam kiedyś, poszedłem na kolana, zacząłem się modlić, Bóg do mnie mówi. Ja się zdenerwowałem. Mówię, Panie, ja już bym chciał Tobie coś powiedzieć, a Ty ciągle do mnie coś mówisz. No daj mi się wysłowić chociaż. A Bóg do mnie mówi, nie bądź taki mądry, Tobie się tylko wydaje, że ty wiesz, ty musisz się osłuchać z moim głosem. Bo będą różne głosy, nie zawsze będziesz mógł rozpoznać. Musisz się osłuchać z moim głosem. To jak dziecko w łonie matki słyszy głos matki i kiedy ono się rodzi, to już rozróżnia ten głos. Bo się osłuchało, tak? Więc drodzy, musimy nabyć pewnych rzeczy. Nie wylewa się dziecka z kąpielą. Więc kiedy będą się rzeczy działy, pozwólcie, żeby się działy i delikatnie pouczajcie. A człowiek sam straci trochę rozpęd i zacznie robić dobrze. Bo w Kościele rzeczy muszą się dziać. Tu jest powiedziane, błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Nie innymi, mną powiedział Pan Jezus, tak? Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Więc drodzy bracia i siostry, kiedy więc Jezus wydał polecenie te swoim uczniom, powiedział, a teraz możemy iść, bo wy już wiecie, jesteście pouczeni i możemy iść i kazać, głosić, zwiastować w miastach i wioskach, z których pochodzicie. I będziemy robić to już teraz dobrze, bo wy jesteście jacy? Nauczeni, pouczeni, mądrzy. Tak? Kościele w Krakowie, jesteście rewelacyjni. Ja myślałem, że jak się modliłem, myślałem, Boże, tylko daj takie słowo, że mógł je wygłosić. Nie wiedziałem, jakie słowo Bóg wam da. To jest to słowo o czasie przełomu. Jan Chrzciciel musi odejść. W sensie odejść z pierwszego miejsca, tak? Bo jest czas, żeby był eon Jezusa. I starsi właśnie są gotowi na to. Kościele, nie przeszkadzaj starszym. Błogosławcie ich, wspierajcie, stwarzajcie atmosferę przychylności i zobaczycie, że naprawdę znaki i cuda to nie jest trudna rzecz. One będą się manifestować pośród was. I Bóg będzie się przechadzał w mocy pośród was. Tylko nie bądźcie zbyt krytyczni i nie stawiajcie zbyt wysoko poprzeczki. Wszystko się ułoży, bo łaska Pańska nad wami. Amen. Powstańcie, chcę was pobłogosławić. Cudowny Panie, ja dziękuję ci za ten Kościół, który powołałeś w tym mieście, które dawniej miało i dzisiaj ma wpływ na Polskę. Ja dziękuję ci za to, że to ciągle w umysłach wielu Polaków jest miasto stołeczne. I dziękuję ci za to, że z tego miejsca ma wychodzić pełne błogosławieństwo na nasz naród. Panie, dzisiaj to bierzemy i dzisiaj mówię, niech przyjdzie pełna łaska do tego Kościoła. Panie, spraw, żeby nie było tu malkontentów, ludzi, którzy psują, ludzi, którzy szemrzą, ludzi, którzy rozdrabniają, dyskutują, używają niepotrzebnych słów. Panie, ja proszę cię, niech przyjdzie błogosławieństwo do tych, których powołałeś. Niech w tym Kościele dzieją się znaki i cuda. Niech w tym Kościele przychodzi objawienie. Niech ten Kościół chodzi w poznaniu i w mądrości wielkiej. Panie, niech nie brakuje im darów łaski, jak w Koryncie nie brakowało. I niech w tym Kościele będzie czystość, świętość, przykład. Panie, ja błogosławię starszych tego Kościoła. Błogosławię każdą z osób, błogosławię ich rodziny. I mówię, Panie, niech z ich życia wyjdzie światło. I niech będzie to zachęta dla innych. Proszę cię, wybuduj wokół nich mur warowny, aby wszelkie oskarżenie, słowo krytyki, sprzeciw nie zburzyły ich wiary i nie dotknęły i nie zraniły ich, Panie, ale żeby byli ochronieni. Ojcze, błogosław każdego z nich mocą Twoją i miłością Twoją. Duchu Święty, przyjdź. Amen.